Cześć, tu Malwina Regina, a to jest podcast Preta Talks w ramach kolektywu Preta Create. Jeśli powiem Wam, że moim gościem jest dzisiaj Łukasz Pączkowski, to być może większość z Was nie będzie wiedzieć, o kogo chodzi. Ale jeśli powiem Zulu Cookie... Cześć Łukasz, bardzo mi miło Ciebie gościć. No to dobra, zacznijmy od tego pseudonimu. Chyba od tego nie uciekniesz. Ja jestem super ciekawa, to nie jest coś, o co Cię kiedykolwiek pytałam, więc skąd ten pseudonim?
To jest skomplikowane, nieskomplikowane zarazem, ze względu na to, że mam na imię Łukasz, to mój starszy brat, mój autorytet od dziecka, nazywał mnie Cookie po prostu i początkowo jak byłem dzieciakiem, to się nazywałem Cookie, ale wraz z tym jak zacząłem się interesować tańcem i kulturą hip-hopową i odkryłem istnienie organizacji Universal Zulu Nation, organizacji, która tam w latach 70. Jedni twierdzą, że była gdzieś tam odpowiedzialna za formowanie kultury hip-hop, chciała to jakoś tam standaryzować. Bardzo się też tym zafascynowałem, jak i całą historią. No i w tamtych czasach wstąpiłem w szeregi oficjalnie tej organizacji, więc z racji, że wielu działających tam artystów i aktywistów przybierało przydomek Zulu przed swoją ksywą, ja też przybrałem. I tak już zostało.
I tak zostało. Okej, okay, na pewno wrócimy sobie do tych wątków hip-hopowo-streetwearowych, bo to jest duża część, no, ciebie tak naprawdę.
Lwia część.
Dokładnie, dokładnie. To jest twoje DNA całe, ale żeby może tak przedstawić osobom, które być może pierwszy raz mają do czynienia z tobą, to, o dobra, to teraz właśnie przedstawić Zulu Cookiego, to jest niezły wyczyn. Oczywiście można powiedzieć o tobie bardzo dużo różnych rzeczy, że jesteś projektantem, fotografem, tancerzem, miałeś agencję kreatywną, jesteś też, można powiedzieć, nawet kuratorem wystaw, bo doszłam do takich rzeczy, że też organizowałeś jakieś wystawy fotografii. Masz własne studio, robisz bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, które wiążą się z szeroko pojętym designem. Zastanawiam się, jak to się dzieje, że tobie się tak chce. Chyba o to bym chciała zapytać najpierw.
To jest dobre pytanie, tak naprawdę. Jeśli chodzi o to, czym się zajmuję, no to co wszystko wymieniałeś, jakby jest jakby prawdą i nieprawdą zarazem, ponieważ niektóre rzeczy oczywiście jakby istniały w konkretnym etapie mojego życia, ale tak naprawdę wiele nowych rzeczy się pojawia albo zastępuje się nawzajem lub wymienia, przez to, że to jest chyba moje lekarstwo w ogóle na tworzenie. Że jakby ja siebie osobiście określam trochę jakby takim nomadem. Przez to, że lubię gdzieś tam podróżować pomiędzy różnego rodzaju aktywnościami, ponieważ większość z nich ma jakiś taki aspekt artystyczny. Często jedne powodują, że mogę odpocząć i spojrzeć jakby z boku na pozostałe. Więc też często ale przez to, że się przeplatają, no to też często wykorzystuję jakby wiedzę zdobytą w jednej dziedzinie do tego, żeby ją następnie wykorzystać w kolejnej.
To w ogóle w psychologii kreatywności też się tak fajnie nazywa taki kontrolowany multitasking, który właśnie trochę nas cały czas utrzymuje w takim stanie zbustowania, nie? Że jesteśmy cały czas pobudzeni kreatywnie, dlatego że kiedy jeden projekt trochę na przykład nas wypala, to możemy sobie przeskoczyć do czegoś innego i przypuszczam, że dokładnie tak to u ciebie działa.
Tak, a też chyba, nie wiem, czy psychologicznie tak działa, ale zdecydowanie lubimy rzeczy nowe, lubimy zaczynać się nowe rzeczy. Ja lubię też je dowozić, jeśli o to chodzi.
Czyli jesteś z tych, którzy są kreatywni, ale dowożą.
Tak, tak. Jakby bardziej jest tak, że dopiero jak zamykam projekt, to, że tak powiem, świat się o nim dowiaduje i dopiero wtedy przeskakuję do jakichś jakby innych zadań. Nie tak, że rozpoczynam 10 i kończę jeden, bo rozpoczynam kolejne 10.
No właśnie, bo to też jest tak, ja też sobie o tym myślałam przed naszą rozmową, o tej twojej takiej multidyscyplinarności i ja totalnie też się zgodzę z tym, że kreatywność fajnie pobudzać przez właśnie takie bardzo różnorodne też zainteresowania i może się wydawać, że czasami to jest tak, że wiesz, na przykład u ciebie ten druk 3D stoi daleko od tańca, z którego też się wywodzisz, ale tak naprawdę potem się okazuje, że pewnie te kropki się łączą ze sobą, bo właściwie u ciebie to nawet było tak, że zainteresowałeś się projektowaniem ubrań w trakcie zajmowania się tańcem, że chciałeś się też jakoś wyróżnić, przynajmniej dotarłam do takich informacji.
Tak, tak. Zacząłem projektować z myślą o sobie, jakby o tym, że jak tańczymy, no to w zależności od tego, co nosimy, jaki to jest rodzaj materiałów, nasz ruch wygląda zupełnie inaczej, a ze względu na to, że styl tańca, który tańczyłem, mocno się opierał o internetowe community, dużo rzeczy też nagrywaliśmy, ale też z racji, że nagrywaliśmy nasz ruch, też zależało nam na tym, żeby dobrać odpowiednią jakby muzykę, edytować te rzeczy, żeby przestrzeń dookoła wyglądała ładnie, więc nagle z filmiku, który miał być taneczny, no robiła właśnie się cała jakby produkcja z tym związana, no i tak samo było też z ciuchami. Widząc, rejestrując rzeczy, też widziałem, jak mój ruch wygląda jakby w kamerze, nie tylko jakby na żywo, więc też szukałem opcji, żeby ktoś, kto ogląda filmik od tam Kukiego czy Zul Kukiego, po prostu oglądając kolejny bez podpisu wiedział, że to ja.
Czy okej, to z tego też wynika, że właściwie ty też w tym swoim DNA jesteś artystą, bo to jest trochę taka definicja, definicja, myślę, że to jest też, każdy artysta dąży do tego, żeby jego prace były rozpoznawalne bez podpisu i trochę te rzeczy, którymi ty się zajmujesz, no w 100% można je rozpoznać bez podpisu moim zdaniem, ale ty to robisz z premedytacją, właśnie na tym ci zależy?
Powiem ci tak, że ciężko mi powiedzieć samą o sobie jako artyście, chyba nikt, jakby, no może nie nikt, ale ciężko jest siebie samego określać. Ja się skupiam raczej na tworzeniu po prostu tych rzeczy. Nie wiem, na ile one są charakterystyczne, bo wiem też, że gdybym się zajął na przykład tylko tańcem, to pewnie zbudowałbym jakąś taką konkretną identyfikację z tym związaną i łatwo byłoby to rozpoznać, ale ze względu na to, że tych dziedzin jest dużo i na przykład moje zdjęcia wyglądają inaczej niż moje jakby projekty, które są obiektami przestrzennymi, czy to jest druk, rzeźba, czy cokolwiek, więc też wiem, że trochę buduję kilka różnych estetyk, które się gdzieś tam razem składają na jakąś taką moją wizję świata po prostu.
I też z tego, co powiedziałeś przed chwilą, wynika taka rzecz, że czy to jest właśnie tak, że ty jak zaczynasz jakiś projekt, to masz wizję nie tylko tego dobra, to ja po prostu właśnie z tym tańcem, teraz zacznę tańczyć i zrobię takie i takie kroki, tylko no tutaj pojawiła się cała wizja w ogóle wokół tego, tak, czyli jak właśnie jak chcę wyglądać i jak to ma wyglądać w ogóle też w ruchu, rzeczy, gdzie nie każdy też myśli o takich aspektach i u ciebie jest tak z każdym projektem, że takie właśnie naprawdę duże big picture ci się od razu robi do każdego projektu?
Niestety tak.
Czemu niestety? To jest
nie wiem, super. Czasem myślę, że sobie utrudniam tym zamiast oddać się gdzieś tam spontanicznie jakby tworzeniu. Tego też się trochę uczę obecnie. Nie tworzyć wielkiego obrazka wokół tego, nie stworzyć jakby, nie robić researchu rocznego, żeby coś móc zacząć, tylko po prostu oddać się tworzeniu. To jest tak pewnego rodzaju jakby nowość. Ale tak, przeważnie na początku jakby tworzę bardzo, nie wiem, czy koncept, albo skomplikowany koncept, ale taki, który jestem w stanie opowiedzieć, a później go ubieram jakby w wizualność, niekoniecznie już chcąc jakby o nim dalej opowiadać.
Czyli to, co cię najbardziej jara w twojej pracy, kończy się w momencie, kiedy wypuszczasz produkt?
Tak, później już mnie nie interesuje.
Później już cię nie, czyli potrzebujesz jakiegoś sprzedawcy, marketera albo kogoś, kto po prostu to popchnie PR-owo dalej? Czy, znaczy, no nie potrzebujesz, oczywiście to wiemy, bo to już też się żyje własnym życiem, ale to są rzeczy, które cię mniej rajcują.
Tak, no jeżeli bym się skupiał tylko na sprzedaży, nie wiem, sygnowanych produktów, zdecydowanie musiałby być ktoś od oddziału sprzedaży, żeby móc to popchnąć dalej. Ponieważ nie do końca jestem już emocjonalnie związany z tym tak bardzo. W wielu wypadkach proces jest tym, co mnie napędza.
Czyli nie musisz zarabiać na tym.
Nie, właśnie, jakby mówiąc otwarcie, nie, ale dzięki chyba temu, że o tym tak nie myślę, to na tym zarabiam.
No właśnie, dokładnie też mam takie wrażenie z różnych doświadczeń, że to często jest tak, żeby się nie zmuszać na tym, jak to sprzedać, jak zarobić, tylko rzeczywiście wiedzieć od tego, co mogę fajnego zrobić dla innych i jak sprawić, żeby to się wyróżniało i właściwie potem już czasami, bardzo często nawet zdarza się, że dzieje się magia, ale powiedziałeś hasło, o które chciałabym więcej cię zapytać, czyli hasło research, bo wydaje mi się, że w ogóle mało mimo wszystko mówi się o tym, że te wszystkie kreatywne pomysły, projekty bazują na ogromnym researchu. Tak jakby kto pracuje w branży, kto pracuje, nie wiem, w agencji kreatywnej, reklamowej, oczywiście dla niego to jest chleb powszedni. Natomiast mam wrażenie, że osoby, które na przykład chcą wejść do branży kreatywnej, nie zdają sobie sprawy, ile czasu trzeba poświęcić na research. I to taki research, który jest właściwie wpisany w nawyk. Czyli oduczyć się scrollowania dla samego scrollowania i dla oglądania samych przyjemnych rzeczy, które też oczywiście można oglądać. Tylko rzeczywiście na przykład robienie takiego aktywnego researchu, kiedy, nie wiem, jedziemy pociągiem, czy stoimy gdzieś w kolejce, w przychodni, cokolwiek. Ile czasu u ciebie zajmuje research do danego projektu?
To bardzo zależy od, tak naprawdę od projektu, tego, co chcę robić. Przykładowo, realizując instalację w ramach festiwalu Gdynia Design Days z marką Porsche, trwało to stosunkowo długo, ponieważ chciałem móc zebrać jakby i hasło festiwalu, i DNA marki, to co jakby i moją estetykę jakby w jedno, więc też bardzo długo jakby poszukiwałem jakichś takich jakby punktów wspólnych, też punktów wspólnych dla miejsca, w którym byliśmy, czyli w Gdyni. Więc jakby research oczywiście może trwać, nie wiem, może trwać pół godziny, jeżeli wiesz, czego szukasz, albo już jakby masz jakąś wiedzę na ten temat, a może trwać 2 tygodnie, ponieważ musisz sobie zrobić przerwę albo zmienić punkt widzenia, ponieważ często jest też tak, że research może nie prowadzić ciebie do rozwiązań, tylko możesz też gdzieś zabłądzić i trzeba sobie dać chwilę oddechu, żeby pomyśleć, na, jakby gdzie indziej szukać.
Czyli czy ty masz przestrzeń na takie przerwy? Bo to też trochę brzmi luksusowo.
Ja muszę sobie je robić. W sensie jakby też w swojej pracy staram się ułożyć jakby kalendarz, czy tak, nie wiem, deadline'y, jeżeli pracuję jakby z klientem, na tyle realnie, żeby była przestrzeń na to, żebym miał czas na research. Że jakby projekty za pół godziny średnio wchodzą w grę. No chyba, że to ma być, tak powiem, projekt zlecenia, a nie mój projekt. No to wtedy nie tyle co, o tak, nie jestem z nim związany emocjonalnie jakby w ogóle, skupiam się na wykonaniu czegoś dla kogoś, ale na szczęście takich projektów praktycznie nie ma.
Ale też sobie myślę, że u ciebie ten research bardzo mocno zakrawa o to, żeby być cały czas na bieżąco, bo ty mocno pracujesz w nowych technologiach i w takim, zaraz sobie właśnie powiemy o tym, jak ty definiujesz trochę ten futuryzm w cudzysłowie, który na pewno dotyka tej twojej twórczości i nadążasz za tym, co się dzieje w tych technologiach, da radę nadążyć?
Jeżeli ktoś stwierdzi, że nadąża, to moim zdaniem nie wie, co mówi.
No właśnie, bo mamy takie czasy, że codziennie w ogóle dzieją się naprawdę jakieś setki rzeczy, powstają nowe startupy, inicjatywy, pomysły. Ja też czuję się tutaj mocno przebodźcowana, ale już sobie zaczęłam też wybaczać po prostu to, że odpuszczać, że no nie jestem w stanie pojąć wszystkiego i też chyba w ogóle fajnie, że coraz więcej o tym się mówi ostatnio, że na przykład nie wiem czegoś i to też jest spoko. Ale właśnie te nowe technologie, które są akurat u ciebie i ten futuryzm, który, tak jak powiedziałam, na pewno można przypisać do twoich projektów, to też nie jest taki dalekosiężny futuryzm, czyli ty nie wybiegasz tak strasznie w przyszłość. Z mojej perspektywy, jakbym miała powiedzieć, to są rzeczy, które są futurystyczne, ale bardzo mocno zakorzenione w teraźniejszości. To jest dobre wrażenie?
Jak najbardziej. Niestety, albo stety, interesuję się nowymi technologiami, ale nie tylko na tym jakby poziomie, powiedzmy, twórczym i narzędzi, jakby, z których możemy korzystać. Bardzo interesuję się mocno rozwojem technologii kosmicznych i niestety wiem, że nam już nie przyjdzie polecieć w kosmos.
Jak to, dlaczego?
Bo zanim się to tak mocno jakby rozwinie, no to minie jeszcze dużo czasu. Więc trochę jakby skupiam się na tym, co się dzieje jakby na Ziemi. W sensie bardzo inspiruje jakby mnie, powiedzmy, kosmos i właśnie technologie z tym związane, ponieważ dały ogromny napęd temu, co się dzieje na Ziemi i będą dawać nadal. Ale nie wiem, mi ciężko powiedzieć. Ja sam określiłem, że to co tworzę, jest pewnego rodzaju dystopijną wizją przyszłości, chociaż nie w taki bezpośredni sposób. Nie mówię o tym, że ludzkość wyginie że tak powiem, jesteśmy swoją własną jakby zagładą. Ale jakoś tak mam równe, albo właśnie może to fantazjowanie o przyszłości jest takim motorem napędowym tego, co robię.
Dobra, to tu chciałam na pewno cię dopytać o tą dystopijność, bo jednak dystopijny no, jest przeciwieństwem słowa utopijny i jest bardzo negatywnie nacechowany, czyli jednak w twojej twórczości no jest ten taki negatywny wydźwięk tej przyszłości?
Myślę, że surowość, którą się posługuje, jest tym. Jakby na wielu poziomach. Jakby też jestem z rodziny, w której mój ojciec oraz mój brat jest związany z branżą budowlaną i konstrukcją i architekturą, więc jakoś naturalnie też rzecz biorąc się tym interesuję. Ale jakoś poprzez konstrukcję trochę jakby widzę świat, po to jak się budujemy i choć te rzeczy są piękne, jakoś mam wrażenie, że się w niedalekiej przyszłości po prostu zabetonujemy.
Ale to się już dzieje, no ja akurat jestem z Krakowa, więc pozdrawiam wszystkich Krakusów i nie pozdrawiam osoby odpowiedzialnej za to, co się dzieje w Krakowie, ale Tak, czyli jednak masz taką wizję, że właśnie ten beton będzie wszędzie nas otaczał i dlatego tak mocno też sobie z nim gdzieś otaczasz się, bo ty no właśnie lubisz te surowe wszystkie formy, odwołuję teraz wszystkie osoby, które słuchają nas, no chyba przede wszystkim do twojego Instagrama, gdzie tam bardzo ładnie tą estetykę całą twoją widać, ale to jest też coś, rozumiem, że co jest negatywne, ale też cię drive'uje, bo to cię napędza kreatywnie.
Z jednej strony no, możemy powiedzieć, że to jest jakby negatywne z tego względu, że no, wiele pięknych jakby budynków i nie wiem, parków i innych jakby terenów zielonych zostaje jakby zniszczona przez to, no ale to nie wynika z, tak powiem, z czyjejś chęci, no ale z pewnego rodzaju jakby postępowości rozwoju, że z jednej strony nie chcielibyśmy jakby budować i chcielibyśmy móc mieć jakby parki, z drugiej strony ilość ludzi, która migruje do wielkich miast jest tak duża, że gdzieś trzeba ich jakby też pomyśleć, w sensie, że to są kompromisy, na które jakby ciężko jakby pójść gdzieś. Wiadomo, że można budować z myślą o tym, żeby to łączyć i będąc jakby w Japonii, szczególnie jakby w Tokio, jakby super to zauważyłem, chociaż no Japonia nie jest idealnym przykładem dbania o swoją historię właśnie, ale jakby łączenia z kolei roślinności z architekturą. I chyba to jest jakby taki jakby clue tej mojej dystopijności, że poza tą surowością ja uwielbiam jakby widok czegoś, co porasta ten beton, w sensie czegoś tego, że finalnie na koniec dnia to natura i tak wygra z tym, co zrobiliśmy.
Okej. Okay. A ty jak myślisz sobie, teraz tak pytam trochę off-topicowo, jak ty myślisz sobie o przyszłości, to jest coś, co cię pozytywnie nastraja? Tak myślisz, że idziemy w dobrą stronę w tym wszystkim? Że czujesz taką ekscytację tymi nowymi technologiami? Czy raczej jest taka nutka przerażenia, a być może wręcz nostalgii za tym, co było, nie wiem, przed internetem?
Myślę, że im bardziej ta technologia będzie się rozwijać, tym większa nostalgia będzie. Ze względu na to, że no, coraz bardziej zmierzamy, jakby oddalamy się od czasów, które jakby pamiętamy jako tamtych. Tak więc będziemy je bardzo romantyzować. Tak jak, nie wiem, myślę, że zarówno ja, jak i ty nie pamiętamy lat 50., dlatego możemy na ich temat bardzo mocno romantyzować. Tak samo nowe pokolenia nie znają lat 90., stąd też one są tak bardzo mocne obecnie, ponownie jakby w popkulturze i wszystkim, ponieważ są definiowane na nowo. To jest pewnego rodzaju jakby opowieść, którą się opowiada i za 50 lat rok 2023 też będzie romantyzowany i te początki, przykładowo AI czy druku, który mamy w obecnej formie 3D, będzie czymś totalnie, że tak powiem, uroczym wręcz względem tego, jak będzie się żyło za 50 lat.
Że będzie jak kaseta wideo tradycyjna.
Dokładnie.
Okej, no to dawaj o tym druku, bo to jest rzecz, która bardzo mocno definiuje twoją twórczość, druk 3D. No dobra, chyba muszę cię zapytać o to, jak to się zaczęło, kiedy był twój pierwszy styk z drukiem 3D?
Nawet nie pamiętam projektu, ale prawdopodobnie ja kilka lat temu wydawałem taki tryptyk zina, nazywał się Streetwear Zin. Miał być na początku taką trochę satyrą tego, co się dzieje, jeśli chodzi o hype wokół marek streetwearowych i tak wydaliśmy spontanicznie z moim przyjacielem pierwszy numer. To było 6 edytoriali, w których po prostu on się zajmuje produkcją foto, ja robiłem zdjęcia, więc posiadaliśmy jakby wszystko, żeby móc to zrealizować i zrealizowaliśmy spontanicznie. Nagle z tego się jakby przerodziło to w duży projekt, zrobiliśmy premierę Witkacu na trzecim piętrze zaraz po otwarciu, więc jakby i to było działo na takiej zasadzie, że tego się nie da kupić, że to można dostać za darmo w dniu wydarzenia, w miejscu wydarzenia, a później tego projektu nie ma, on się zaczyna i kończy tego samego dnia. No i tym sposobem doszliśmy do trzech części, pierwsza to była teraźniejszość, później się skupiliśmy na przeszłości i ostatni to był przyszłość i numer przyszłość był już nie papierowy, tylko był wydawany na grawerowanej płycie z plexi i zdobywało się go za pomocą żetonu, który się wkładało do vending machine przed Vegan Ramen Shop. I jakby maszyna wypluwała magazyn.
Cudowne.
No i to był jakby dedykowany dzień. Tego dnia też można było wegance zjeść dedykowany jakby ramen i ogólnie to chodziło o experience z tym związany. No i w ramach tego też powstawały, jedną z wizji była wizja totalnie jakby wirtualna postaci, to był 2019 rok. Zrobiliśmy taki jakby wirtualny jakby catwalk, że nie był to edytorial stricte zrobiony fotograficznie, tylko postać została wymodelowana. No i na podstawie tej postaci, jak już mieliśmy, no to też znalazłem firmę, która była w stanie to wydrukować. No i też mnie to zafascynowało i z racji, że w tym samym czasie też prowadziłem działań jako agencja, szukałem opcji, gdzie można ten druk wykorzystać. Właśnie miałem dostęp do drukarek dosyć bezpośrednio, że mogłem sobie kombinować, ale ze względu na to, że bardzo sobie cenię niezależność, kupiłem po prostu swoją drukarkę i zacząłem się uczyć, ponieważ z racji, że moje rzeczy to raczej były zabawy, no to jeżeli ktoś prowadzi biznes, no to na takie zabawy ma czas, kiedy nic się nie dzieje, a jeżeli ktoś prowadzi dobrze prosperujący biznes, no to go nie ma, więc musiałem, że powiem, wziąć sprawy w swoje ręce i zacząłem się uczyć sam druku. Tym bardziej, że jest to rzecz, którą, że tak powiem, jakby w takiej formie domowej, w jakiej są te stołowe drukarki, jest to rzecz, którą totalnie wymyślili ludzie dla siebie i technologia jest na tyle prosta, że myślę, że każdy powinien się jakby tego nauczyć na własny użytek, ponieważ to tylko brzmi skomplikowanie. Mm-hmm.
A myślę, że wykorzystujemy potencjał tego druku 3D? Tak teraz mi wpadło takie pytanie, bo dużo się o tym mówiło rzeczywiście kilka lat temu i to miała być ogromna rewolucja, ale mam wrażenie, że dalej nie widać efektów na rynku takim, no jeszcze nie masowym, bo to jeszcze nie ten etap, ale no nawet tak, wiesz, wczesna większość.
Myślę, że nie wiemy o tym, co się drukuje tak naprawdę, ponieważ poza tym, że możemy drukować z materiałów sztucznych, które jakby wszyscy, powiedzmy, jakoś z plastiku, że tak powiem, szeroko jakby ubierając to w jakąś jakby szerszą grupę, ale można drukować metal, co się dzieje na poziomie przemysłowym, więc są drukarki jakby przemysłowe, są firmy w Polsce, które działają całkiem prężnie w tym sektorze. Możemy drukować jedzenie, co już się testuje na tym etapie. No, ogólnie nie możemy myśleć o drukarce jako o rzeczy, która, tak jak drukarka do papieru, po prostu coś niewytłumaczalnego wypluwa, tylko musimy myśleć o tak naprawdę produkcji wzrostowej, czyli coś, co po prostu na naszych oczach od zera do góry, powiedzmy sobie, jakby rośnie i tylko zależy od rodzaju, powiedzmy, maszyny, w jaki sposób uzyskamy ten efekt. I można to wykorzystywać, jakby tworzyć za pomocą, nie wiem, prostego podgrzewania, wręcz niczym jakby klej na gorąco materiału. Może się dziać to, tak powiem, spiekające laserowo proszek i na wiele innych sposobów, ale to jest kwestia tego, w jaki sposób zareagujemy na daną substancję, żeby ona została utrwalona.
Czyli może być tak, że te drukarki będą wypluwać, nie wiem, kotleciki sojowe?
Jak w Dragon Ballu kiedyś się wyciągało gotowy produkt.
Bo ty jesteś ogromnym fanem.
Nie wiem, czy Dragon Ball tak super, ale tak, jakby popkultury japońskie.
Zaraz sobie do tego przyjdziemy, ale jeszcze o tym druku 3D, no i oczywiście o tym drugim członie, czyli ta kultura streetwearowa i rozumiem, że z tych dwóch rzeczy zrodziły się oczywiście buty, sneakersy wydrukowane przez ciebie, różne, że tak powiem, edycje w różnych kolabo, które no, w tym momencie chyba są takim najmocniejszym też produktem, który się z tobą kojarzy, bo wydaje mi się, że jeżeli wejdziemy do siebie na fit, to też dużo jest rzeczywiście tych sneakersów. No moje pytanie pierwsze jest takie, czy one są wygodne?
Są bardzo wygodne, ponieważ jakby, o tak, do tego jeszcze jakby będziemy dochodzić, ale docelowo buty będziemy drukować pod swój rozmiar. Docelowo, w sensie na podstawie skanowania swoich stóp z dopasowaniem do całego jakby ich kształtu, ale ogólnie buty elastyczne są trochę, jakby buty z materiałów elastycznych są trochę taka jakby pianka. I to jakby w odróżnieniu od normalnych butów i normalnej produkcji, kiedy produkujesz normalne buty, nie wiem, powiedzmy, które są, mają gumową podeszwę i skórzaną cholewkę, no to rodzaj materiału określa to, czy on jest miękki, czy jest sztywny i tak dalej. W przypadku drukowania, nie tylko butów, ale wszelkich rodzajów rzeczy, to tak naprawdę gęstość naszego druku określa, czy coś jest bardziej miękkie, czy bardziej sztywne. Więc drukując buty, drukujemy je w tych miejscach, w których muszą stabilizować na przykład stopę jako elementy twardsze, a tam, gdzie powinny być elementem cholewki, czyli jakby okrywać naszą stopę od góry i od boków, te buty są miękkie, więc tak, w nich się wygodnie chodzi i jeżeli by się nie dało, no to bym w nich nie chodził. I przede wszystkim jakby bym nie promował tego i nie projektował swoich własnych rozwiązań.
A jak wygląda proces też właśnie od początku? Jeżeli ja bym zamówiła u ciebie takie buty, to jak to wygląda?
To jest tak, że ja swoje własne jakby buty, jakby u mnie są dwie drogi jakby mojego projektowania butów. Jest jeden model, który jest obecnie dostępny na rynku komercyjnym. Jest on tworzony z firmą Zellerfeld, która postanowiła, że w ogóle zrewolucjonizuje branżę obuwniczą i ma zamiar być fabryką drukarek, czy taką jakby farmą. Na chwilę obecną mają 150 drukarek, które działają dzień i noc drukując jakby buty równe, w tym moje, jeżeli ktoś je zamówi, i to jest jakby rewolucją też pod tym względem, że jeżeli ty byś zamówiła buty, to nie jest tak, że one gdzieś tam w magazynie czekają na ciebie w twoim rozmiarze, tylko po twoim zamówieniu one dopiero są drukowane. I to jest jakaś taka kolejna też odpowiedź na to, co branża obuwnicza i ogólnie modowa robi z złego, albo po prostu z czym ma problem, czyli z nadmiernym stokowaniem się. To z czym jakby ciężko jest oszacować, wycyrkulować, ile produktów wyprodukować, żeby nasycić rynek. No tutaj ze względu na to, że niezależnie czy zrobisz 100 par, czy jedną, nadal ta technologia wygląda tak samo. To jakby nie zwiększa, w odróżnieniu od masowej jakby produkcji, drukowanie zawsze będzie wyglądać tak samo, niezależnie od wolumenu. Więc w tym wypadku to jest tak, że ty zamawiasz, masz informację, ile czasu musisz mniej więcej czekać, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień się to dzieje, chociaż druk nie trwa super długo, ale jest jakby kolejka na maszynach. No i te buty otrzymujesz jakby po zamówieniu. W wypadku tych butów, które ja u siebie drukuję, nie doprowadzam ich jeszcze na rynek komercyjny, ponieważ cały czas jakby testuję rozwiązania. Mm-hmm. Ja mam, firma Zellerfeld stworzyła swoje własne drukarki, pozyskała środki inwestorów na to, żeby w ogóle stworzyć ogromną firmę funkcjonującą w ten sposób. Poza moimi butami drukowali buty dla Herona Prestona, dla Monclera i wiem, że na pulpicie jest jeszcze coś dużego, o czym nie mogę.
Mrugasz oczkiem, dobra.
Ale no ja drukuję na drukarkach ogólnodostępnych, które pozwalają jakby drukować jakby buta ze względu na swoją wielkość, ale nadal to jest jakby taką przeskok technologiczny między jedną a drugą drukarką też jest jakby duży, bo drukarka drukarce nierówna, ale nadal buty, które ja drukuję u siebie, można w nich chodzić, ponieważ ostatni raz, jak się widzieliśmy, to w nich byłem.
Tak, i chyba nie tylko ty, bo widziałam też inne osoby w twoich butach.
Możliwe.
Tak, tak, tak. Ale myślę, że to będzie tak, że w najbliższej dekadzie będziemy tak mocno korzystać z tej drukarki, że właśnie no to fast fashion się po prostu już pójdzie w zapomnienie i rzeczywiście ten druk 3D tak mocno wejdzie. No mówię tutaj głównie o tej branży odzieżowej, nie o tych kotlecikach sojowych na razie, bo to jest coś, co mi jest łatwiej zrozumieć. To myślisz, że to zdominuje?
Nie. Czemu? Myślę, że to będzie jakiś odłam na rynku, ponieważ no to jest specyficzny rodzaj buta. Nadal jakby się uczymy i od momentu, kiedy, nie wiem, na początku stycznia wprowadziliśmy pierwsze buty jako, powiedzmy, na platformie Zellerfeld, gdzie ja i 14 innych projektantów przedstawiło swoje projekty, nad którymi pracowaliśmy miesiącami jakby przed, no to od tamtego momentu do teraz jesteśmy już też na innym etapie pod względem jakby technologii, materiałów, sposobu jakby projektowania i zmian, więc cały czas jakby to się wszystko rozwija w tym wypadku. Druga kwestia jest taka, że te buty są dosyć mocno określone estetycznie i nie nadają się jakby do wszystkiego. Mm-hmm. Nadają się do chodzenia po mieście. Mi się wydaje, że będziemy robić buty, w których będziemy mogli, nie wiem, biegać, uprawiać aktywność fizyczną.
Tak, to jest chyba duże pole do popisu, prawda? Żeby dostosować to w ogóle do stopy, tak z tego, co mówiłeś, o tej elastyczności dużo, że jeśli chodzi o buty biegowe.
Tak, też jeszcze właśnie to, co można zrobić już, na przykład zamawiając moje buty na stronie Zellerfeld, to możesz sobie określić, czy chcesz, żeby te buty w środku, w tak zwanym jakby ten room na stopę był większy, czy one mają być w którejś części jakby sztywniejsze, czy nie, ze względu na swoje jakby preferencje, albo no też no to jakby no każdy zna swoje ciało i też wie, w jakich butach może chodzić, w jakich jakby też nie może. Więc tutaj ten aspekt personalizacji tego jest kluczową kwestią, ale ten nadal sądzę, że człowiek będzie chodzić częściej w Air Force One'ach niż w butach drukowanych na koniec dnia.
Okej. Okay. Ale ta personalizacja, no to jest też coś, co super się wpisuje w trendy takie długodystansowe, ale oprócz butów też czasem sobie lubisz wydrukować samochód dosyć luksusowy z recyklingowanych butelek.
Zdarzyło się.
Opowiesz więcej o tym projekcie, bo to jest fascynujące.
To był projekt Wyczyn, ponieważ zostałem zaproszony przez organizatorów festiwalu Gdynia Design Days oraz markę Porsche do stworzenia własnej instalacji artystycznej w ramach współpracy marki z festiwalem. No i jedynym ograniczeniem, jakie otrzymałem, było to, że musiałem zinterpretować hasło stabilność. I to tyle.
To chyba przyjemnie się tak pracuje na takich
przyjemnie,
projektach.
Aczkolwiek to jest bardzo abstrakcyjne hasło, w którym rok wcześniej w ramach tej samej współpracy między festiwalem a marką Porsche została stworzona instalacja przez fotografkę Adę Zielińską, bardzo charakterystyczna. I to, na czym mi zależało bardzo, to żeby zrobić coś nie lepszego, bo to nie wyścig, tylko coś skrajnie innego niż to, co zostało zrobione do tej pory. I po researchu związanym jakby z marką zauważyłem, że większość rzeczy, czy to realizowanych w ramach różnych eventów na całym świecie, czy też cyklu eventów Scope, marka przeważnie realizuje rzeczy na swoim samochodzie. Więc poszedłem trochę innym tropem i chciałem sprawdzić, czy marka zgodzi się na to, że sam sobie wydrukuję ich samochód, a nie wykorzystam już istniejący do zrobienia czegoś innego. No i...
Czekaj, poszedłeś do Porsche i pytasz, hej, mogę sobie wydrukować wasz samochód?
Nie. Jakby zapraszając mnie do współpracy, oni nie tyle co wiedzieli, że wydrukuję, no bo jakby w ramach wspomnianego wydawania Scope w Sztokholmie była instalacja, gdzie jakieś tam elementy drukowane były doklejane do jednego z modeli samochodu w ramach instalacji, więc w równy sposób można traktować jakby druk. Wiedzieli, że się interesuję nowymi technologiami. No i ja tak naprawdę, jak przyszedłem na spotkanie, to ja już wydrukowałem w takiej małej skali 3 różne warianty, które miały wzbogacić moją prezentację, żeby osoby decyzyjne też mogły zobaczyć to jakby na żywo, w małej skali, ale zrozumieć, że to będzie stało tam 3 metry jakby nad ziemią i ludzie będą chodzić pod Porsche, pod samochodem, więc... Tak, ale ciekawe jest to, że nikt nie pytał, jak to zrobię. Skoro zaproponowałem to, musiałem wiedzieć, jak to zostanie wykonane. No i oczywiście też przygotowałem się technicznie, ponieważ sama skorupa drukowana, no to jest wierzchołek góry lodowej, w tym wypadku jakby dosłownie, ponieważ wszystko jest oparte o stalową konstrukcję, która zapewniała, że przez miesiąc ta instalacja tam wytrzyma. Mm-hmm. Jednak Trójmiasto potrafi płatać figle, szczególnie na początku lipca. Wszyscy, którzy przyjeżdżają na Openera, zdecydowanie jakby doskonale wiedzą, jakie warunki panują wtedy w Trójmieście, więc to było nie lada wyzwanie, żeby no jednak ta ogromna konstrukcja przez przypadek nie tyle co się rozleciała jako część artystyczna, bo może to nawet byłoby ładne, ale żeby nikomu nie zrobiła krzywdy.
Mm-hmm. Okej, okay. A gdzie te butelki w tym projekcie?
Wiesz co, to jest tak, że w wypadku materiałów, to tak, jeżeli my myślimy o druku 3D, to myślimy o plastiku generalizując. To jest bardzo dużo różnych materiałów, z których można drukować. Można drukować z materiałów, które całkowicie w kompostowniku się rozpuszczą, z tak zwanego PLA, to jest mączka kukurydziana. A można drukować z materiałów, które się kupuje jako pozyskane z butelek.
Okay.
Są też ludzie, którzy się zajmują sami tworzeniem, zbierają butelki i przetwarzają to na filament, czyli materiał, z którego drukujemy. No my już jakby kupiliśmy jakby gotowe na potrzeby tego projektu, bo musielibyśmy zebrać naprawdę dużo butelek, żeby zrobić konstrukcję, która ma długość 5 metrów i się drukowała przez 2 tygodnie bez przerwy na 36 drukarkach. Ale tak, i tych materiałów jest jakby coraz więcej pod tym względem, z których które można uzyskać ponownie. Ja na przykład gromadzę w osobnych jakby, w sensie selekcjonuję te materiały, żeby następnie znaleźć rozwiązanie, jak wykorzystać je ponownie.
W jednym z artykułów o tobie przeczytałam, że rzeczy, takie azymuty, których się trzymasz przy tworzeniu projektów, to przede wszystkim harmonia i kompozycja. I zastanawiam się, czy ten materiał, też ta forma, którą sobie wybrałeś, między innymi właśnie ten druk 3D do tworzenia, daje ci taką przestrzeń, dużo swobody tutaj, jeśli chodzi o harmonię i kompozycję, że możesz to kontrolować, panować nad tym?
Całkowicie. Myślę, że właśnie już poza tą niezależnością, to jest kwestia jakby tego jakby wytwarzania też. To, co mnie jakby zawsze fascynowało, to w ogóle obiekty przestrzenne i w ogóle działanie jakby w przestrzeni. Mówię stąd też jakby ruch wcześniej jako taniec, też jakby motoryzacja sama w sobie, która jest jakby moją pasją, czy architektura. No i druk 3D pozwolił mi wyjść jakby z płaskiego, ponieważ tworzenie, o tak, ja nie jestem grafikiem, jakby jestem w stanie zrobić dużo grafik i przy pracy agencyjnej i różnych zleceniach zrealizowałem ich mnóstwo, ale ja nie jestem grafikiem. Mnie jara coś, co można zobaczyć, jakby obrócić, można dotknąć albo przejść jakby dookoła tego. No i druk 3D
albo
mi...
Pod.
Albo pod. I druk 3D mi totalnie jakby na to pozwala. I teraz też w ramach otwarcia swojego studia eksperymentowałem właśnie sobie, żeby wytworzyć też inne przedmioty, czyli w ogóle moje studio, żeby było trochę taką wizytówką rzeczy, które można zrobić, typu, nie wiem, stolik kawowy, czy obudowa jakby takie rama lustra i tego typu rzeczy.
Studio, które mieści się w Gdańsku.
W Gdańsku, tak.
A można je odwiedzić, jakby
oczywiście.
Ktoś chciał?
Oczywiście, właśnie takie jest jakby też nastawienie przy tworzeniu nowej przestrzeni, że tak jak w Warszawie miałem swoje studio, ono było to było brudna przestrzeń, bardzo nastawiona na to, że siedzę tam, tworzę, jest brudno. Teraz mam trochę tak podzielone, że studio to jest jedna część i w tym samym budynku mam taką warsztat, w którym brudzę. No i to jest jakby super podział, dzięki czemu drukarki się kuwą, a ja jestem w stanie realizować wszystkie swoje projekty, no i ono jest na tyle duże, że docelowo, jak już wróciłem po swoich jakby wyprawach azjatyckich, będę szukał opcji, żeby tak naprawdę ludzie czuli się, o tak, nie będzie to lokal otwarty od 10 do 18, ale chciałbym, żeby ludzie, którzy czują, że mogą, nie wiem, skorzystać z tego, mieli totalną świadomość, że jest taka możliwość.
Zapraszamy wszystkich. Oczywiście. Jak wszyscy ruszą, którzy to odsłuchają, to możesz się spodziewać sporej ilości gości.
Napiszcie przed.
Zapytam cię jeszcze o te podróże azjatyckie, bo wiem, że Japonia to jest no, chyba główna twoja inspiracja, też taka bardzo szeroka. I zastanawiam się, co konkretnie cię tak fascynuje w tym kraju? To jest kultura, postęp? To jest co? To jest historia?
Myślę, że wszystko po trochę, ale też, żeby była jasność, nie podchodzę do tego bezrefleksyjnie. Znaczy, tak samo jak w wypadku projektów poczyniam duży research odnośnie kultury i tego, jak funkcjonuje społeczeństwo japońskie. I myślę, że jestem zachłyśnięty tą przestrzenią, w ogóle tym miejscem na różne sposoby, dlatego, że nie mam jej tam na stałe. Jak w wypadku każdej podróży turystycznej. Nawet świadomie wiem, że nie chciałbym tam mieszkać, po to, żeby magia tego miejsca nigdy się nie skończyła. Inna kwestia jest taka, że samo Tokio pod względem ludności jest wielkości naszego kraju, więc ilość rzeczy, które można zrobić w tym miejscu, jest niesamowita. No i mi się wydaje, że z każdego wyjazdu też czerpię zupełnie inne rzeczy. Tak naprawdę im częściej jestem, albo tak, im lepiej się przygotowuję do wyjazdu tam, tym więcej czerpię albo chcę szukać w naszej kulturze rzeczy. Ponieważ Japonia ma, jakby, wydaje mi się, że w okresie powojennym ma problem z własną tożsamością, jeśli chodzi o historię przedwojenną, która jest bardzo bogata, ale też ma niesamowitą umiejętność tworzenia nowych historii i wplatania ich jakby w ogólną kulturę, czego przykładem jest ogromne zainteresowanie, czy tam jakby obecność Pokemonów, czy postaci ze studia jakby Ghibli w przestrzeni publicznej. I to nie są, tak powiem, zajawki dla dzieci. To są nowe legendy.
To jest, tak, jakieś takie nowe rzeźby, nie wiem, współczesne nawet sobie myślę. Teraz pomyślałam o tym Rzymie, w którym spędziłam trochę czasu i o tamtych rzeźbach, to teraz właśnie pewnie w Tokio jest dokładnie tak z Pokemonami, nie?
Tak, i tak właśnie jeszcze tak nawiązując do tych, co będzie za 50 lat, myślę, że my za 50 lat nie będziemy mieć jakby legend obecnych, ponieważ nie tworzymy jakby żadnych, czy tam za 100, czy więcej. A wydaje mi się, że właśnie Japonia jest na idealnej drodze, żeby to, co było dla nas legendami sprzed, nie wiem, czasów chrześcijaństwa w Polsce, żeby Pokemony były tym za kilkaset lat w Japonii. Pięknie się na to patrzy, bo oni to kultywują.
Cudowna teza w ogóle. Teraz zostanę sobie z tą tezą, żeby ją porozkminiać. Ja jestem akurat z tych osób, która aż tak mocno w tych Pokemonach nie siedziała, znaczy w Pokemonach w ogóle, ale myślę, że dużo może być w tym prawdy, co mówisz, bo to jest fenomen, który rzeczywiście gdzieś zrewolucjonizował jakąś część rynku, branży w różnym stopniu i kiedy się w to wniknie, a przypuszczam, że ty siedzisz w tym bardzo mocno, żeby w ogóle też właśnie ten fenomen opisać, zobaczyć i go zrozumieć, to może to mieć sens, że to rzeczywiście są jakieś nowe legendy.
No bo my patrzymy na anime z perspektywy bajki i to jest jakby ta rzecz, ponieważ my jesteśmy nauczeni, że po prostu film animowany to jest jakby bajka przede wszystkim dla najmłodszych. Tam anime jest po prostu rodzajem filmu, to jest film animowany i niezależnie czy masz 15 lat, czy 55, czy 95, w taki sam sposób trafia to do ciebie, tylko wybierasz odpowiednie tytuły. Podobnie w przypadku mangi jako komiksu, że to nie jest przeznaczone dla najmłodszych i to jest właśnie bardzo ciekawe. A też właśnie ta, nie tyle co brak kultywowania starych jakby historii, bo oni z nich wyciągają różne rzeczy, ale mam wrażenie, że ta wolność w tworzeniu nowych, właśnie w postaci nie tylko Pokemonów, bo jakby pozycji, że tak powiem, na rynku jest mnóstwo, powoduje, że obiektami jakby kultu, takiego wręcz jakby nowych mitów, że jakby są rzeczy, czy tam postacie, które są tworzone dzisiaj.
A mówiąc o wolności twórczej, korzystasz z AI w swojej pracy?
Szukam opcji, ale z równym skutkiem. W sensie, że nie wiem, myślę, że w całkiem zaawansowany sposób potrafię się posługiwać Midjourney, ale to nie jest tak, że muszę z tego korzystać, ponieważ jak siadam do jakiegoś projektu, to przeważnie ja wiem, co chcę zrealizować, że to nie jest tak, że szukam. No, na pewno, o tak, mało odpalałem Pinteresta przed, więc teraz też jakby nie muszę tak bardzo szukać obrazków, ale jeżeli na przykład tworzę prezentację dla klienta, to wolę ją wypromptować, niż znaleźć to na Pinterestie, bo pod względem, nie wiem, nazwijmy to pewnego rodzaju jakby etyki, które jest jakby z tym obarczone, czy jakby dyskusji etycznej. Nie wiem, jaka jest różnica, jeżeli jesteś akauntem w agencji i ciągniesz z Pinteresta, nie podpisując autora, a promptując jakby rzeczy. W sensie, jeżeli to jest internal, nadal nie wiem, tak samo kradniesz i nie kradniesz.
To na koniec zapytam cię, w czym Zulu Cookie zawsze będzie lepszy od AI?
Kurczę, to jest bardzo mocne pytanie. Pewnie z nim będę wracać dzisiaj pociągiem do Gdańska. Nie wiem, wydaje mi się, że ani Zulu Cookie, ani żaden inny człowiek nie będzie w niczym lepszy od AI. Po prostu nigdy AI nie będzie jakby człowiekiem i nie będzie nieobliczalny w tej kwestii.
O, wow, to jest mocne. Czyli czyli AI nie będzie nigdy tak nieobliczalne jak człowiek. To jest dobra myśl.
Myślę, że jeżeli się samo się nauczy, to tak, ale nadal to będzie funkcjonować według jakiegoś patternu. Jakby patrząc na psychologię, też można powiedzieć, że człowiek działa według jakiegoś patternu, ale myślę, patrząc na naszą historię i to, jak wiele skrajności mamy obecnie, będąc tak samo zaawansowanym i zacofanym jednocześnie, myślę, że jesteśmy nieobliczalnym zwierzęciem.
Piękna myśl na sam koniec. Dzięki piękne. Łukasz Pączkowski był moim gościem. Zulu Cookie. Zapraszam, żebyście obserwowali.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.